W tym odcinku serii Po wojnie opowiem o dyktatorze, który poza tym, że krwawo rozprawiał się z opozycją, przeprowadził liberalne reformy gospodarcze. Okazały się one ogromnym sukcesem. Jego ekonomicznym doradcą był Milton Friedman. W tym odcinku serii Po wojnie opowiem o losach Augusto Pinocheta, który rządził Chile przez 16 lat. W tym czasie chilijska gospodarka stała się jedną z najsilniejszych w Ameryce Południowej. Równocześnie w więzieniach przetrzymywane były tysiące jego przeciwników politycznych. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Augusto Pinochet Ugarte urodził się 25 listopada 1915 roku w portowym mieście Valparaiso. Jego rodzice byli potomkami emigrantów z Francji. Augusto już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie wojskiem. Bardzo dużo czytał. Jego idolami byli Napoleon oraz Aleksander Macedoński. Studiował strategię i taktykę Fryderyka Wielkiego. W wieku 18 lat rozpoczął naukę na Akademii Wojskowej w Santiago. Ukończył ją 3 lata później, uzyskując stopień porucznika. Następnie rozpoczął ponad 30-letnią karierę wojskową. Przeszedł wszystkie jej szczeble, od porucznika do generała. Jednocześnie kształcił młodych oficerów w uczelni, którą sam ukończył. Był specjalistą od spraw związanych z artylerią i logistyką. Pinochet był szanowanym wojskowym. Miał doskonałe maniery i był niezwykle dobrze wychowany. Uchodził za osobę spokojną i zrównoważoną. Był też bardzo skryty i nigdy nie opowiadał o swoich poglądach politycznych. Choć jako wykładowca i teoretyk miał bardzo dobrą opinię, to stopień generała uzyskał dopiero jesienią 1968 roku. Wkrótce ukazała się też jego książka Geopolityka, w której dość wyraźnie opowiedział się za silną rolą państwa. Był zwolennikiem autorytarnych rządów. W 1969 roku został dowódcą okręgu wojskowego Santiago. Jednak, aby znaleźć się na szczytach władz wojskowych w Chile, nie tyle pomogły mu umiejętności, co splot wydarzeń. W 1970 roku w zamachu bombowym zginął dowódca wojsk lądowych generał René Schneider. Jego następca, generał Carlos Prats, na swojego zastępcę powołał Pinocheta. W tym czasie życiem w Chile sterowały władze cywilne, co przez długi czas było w pełni respektowane przez armię. Chile nazywane było nawet Anglią Ameryki Południowej. Ta sytuacja zmieniła się jednak wraz z początkiem lat 70., kiedy to nowym prezydentem został Salvador Allende, czyli przedstawiciel chilijskiej lewicy. W głosowaniu pokonał konserwatystę Jorge Alessandriego różnicą zaledwie 1% głosów. Na tę sytuację z niepokojem patrzyli Amerykanie, którzy uważali, że Allende to komunista, który zagraża amerykańskim interesom w tej części świata. Ich niepokój był o tyle uzasadniony, że tuż po zaprzysiężeniu 4 listopada 1970 roku Allende rozpoczął reformy w kierunku stworzenia państwa socjalistycznego. Jednocześnie nawiązał kontakty dyplomatyczne z ZSRR oraz Kubą. Podczas przemówień chwalił Marksa i Engelsa. Silnie wspierał Fidela Castro. Zresztą utrzymywał z nim bardzo bliskie kontakty. Tym faktem niespecjalnie zachwycony był też Pinochet, choć otwarcie nigdy o tym nie mówił. Uważał, że taka polityka uzależnia jego ojczyznę od Związku Radzieckiego. Allende zarządził przeprowadzenie reformy rolnej. Równocześnie w Chile nacjonalizowane były kolejne gałęzie przemysłu. Zarząd nad bankami przejmowało państwo. Lewicowiec u władzy podwyższył o 60% najniższe płace, a także rozbudował świadczenia socjalne. Waszyngton nie zamierzał się temu biernie przyglądać. Jedną z pierwszych decyzji Białego Domu było zerwanie umowy na dostawę chilijskiej miedzi do USA. Stany Zjednoczone odcięły też Chile od dostępu do zagranicznych kredytów. Tym sposobem kraj rządzony przez Allende znalazł się w bardzo złej sytuacji gospodarczej. Inflacja osiągnęła rekordowy poziom, osiągając pułap 300%. Przed sklepami ustawiały się ogromne kolejki, choć w środku półki były puste. Wkrótce zaczęło więc dochodzić do strajków. Coraz aktywniej zaczęły też działać prawicowe i lewicowe bojówki. Symbolem zaostrzającego się politycznego kursu było zabójstwo chadeckiego polityka Edmundo Zujowicia przez lewicowych ekstremistów. W Santiago wprowadzony został stan wyjątkowy. Administratorem został nie kto inny jak Augusto Pinochet. Jednak na ten moment wojskowy pozostawał wierny prezydentowi, czym zyskał jego sympatię. Poza tym Pinochet okazał się niezwykle sprawnym realizatorem woli Allende. Jego służby szybko schwytały sprawców zamachu. Notowania wojskowego u przywódcy Chile stale więc rosły. Zresztą wierni prezydentowi byli też inni ludzie związani z armią. Już w 1971 roku ministrem spraw wewnętrznych został generał Prats, który mianował dotychczasowego zastępcę dowódcą dywizji Santiago i garnizonu miasta. Wkrótce został też drugą osobą w armii, zostając szefem sztabu obrony chilijskiego wojska. Tymczasem lata sukcesów Allende powoli się kończyły. Pogarszająca się sytuacja kraju sprawiła, że w wyborach parlamentarnych w 1973 roku większość uzyskała opozycja. Po raz pierwszy wojskowi postawili się prezydentowi. Wezwali swoich przedstawicieli w rządzie do rezygnacji ze stanowisk. Co ciekawe, wśród nielicznych, którzy tego nie poparli, był Augusto Pinochet. Dwudziestego dziewiątego czerwca 1973 roku w Chile doszło do zamachu stanu. Chilijskie czołgi zaatakowały pałac prezydencki. Pucz zakończył się porażką, głównie dzięki dobrze zorganizowanym działaniom odwetowym ze strony żołnierzy dowodzonych przez Pinocheta. Do kolejnego poważnego tąpnięcia w chilijskiej polityce doszło dwa miesiące później. 20 sierpnia, kiedy Allende był poza Santiago, lotnictwo oraz marynarka wojenna wypowiedziały jemu posłuszeństwo i przystąpiły do ataku. Ponownie Pinochet skutecznie interweniował, gasząc bunt. Po tych wydarzeniach Allende bezgranicznie zaufał Pinochetowi. Oficjalnie powierzył mu najważniejszą funkcję w chilijskiej armii. Nie spodziewał się, że wojskowy już w tym momencie opracowywał plan, jak samodzielnie przejąć władzę. Punktem zwrotnym w relacjach obu panów była informacja o tym, że Allende planuje wysłać na szkolenie do Związku Radzieckiego chilijskich oficerów. W tym samym czasie w parlamencie doszło do politycznego buntu. Posłowie wypowiedzieli prezydentowi posłuszeństwo i poprosili o wsparcie armii, aby usunęła go z urzędu. To był ten moment, na który czekał Augusto Pinochet. Uważał, że w takiej sytuacji przejęcie władzy nad krajem nie będzie miało znamion zamachu stanu. Parlament przecież poparł takie rozwiązanie. Wcześniej rano, 11 września 1974 roku, wojskowy dał rozkaz do przejęcia kontroli nad państwem. Wojsko szybko opanowało najważniejsze instytucje i urzędy. Tymczasem Allende ukrył się w Pałacu Prezydenckim. Nie mógł wierzyć w to, że odpowiedzialnym za atak jest jego dawny przyjaciel. Jeszcze przez kilka godzin próbował się z nim skontaktować telefonicznie, aby ten podjął jakąś interwencję. Tyle, że no właśnie, to sam Pinochet był przywódcą zamachu. Już o godzinie 8.30 chilijskie radio poinformowało Chilijczyków, że władzę nad ich ojczyzną przejęła junta wojskowa dowodzona przez Augusto Pinocheta. Komunikat utrzymywany był w bojowym tonie. Wojskowa interwencja miała powstrzymać marksistów przed przekształceniem Chile w pełni komunistyczne państwo. Junta wojskowa wezwała Allende do dymisji. Jednocześnie armia zapewniła go, że ani jemu, ani nikomu z jego rodziny nie stanie się krzywda. Wkrótce będą więc mogli bezpiecznie opuścić kraj. Ale prezydent nie zamierzał ustępować ze stanowiska. Dlatego w mediach pojawił się kolejny komunikat. Junta wojskowa wydała dekret pozbawiający władzy dotychczasowego prezydenta. Około godziny 9 rano przy Pałacu Prezydenckim pojawiły się czołgi i doszło do wymiany ognia. Allende dostał 2 godziny na opuszczenie budynku. W przeciwnym razie Pałac La Moneda miał zostać zbombardowany. Ale prezydent nie dawał wiary tym ostrzeżeniom. Pozostał w gmachu. Dlatego w samo południe samoloty rozpoczęły naloty. Wkrótce na budynek spadło około 20 bomb. O godzinie 14 Pinochet dał rozkaz, aby przeprowadzić decydujący szturm. Jego żołnierze weszli do środka. Cały czas padały strzały. Allende walczył do końca z karabinem w ręku. Była to podobno ta sama broń, którą otrzymał wcześniej w prezencie od Fidela Castro. Ale napastników było zbyt wielu. Allende w końcu został śmiertelnie postrzelony. Pinochet uznał, że taka wersja wydarzeń nie powiększy grona jego zwolenników, dlatego przez pewien czas chilijskie media informowały, że prezydent popełnił samobójstwo. Rewolucja trwała jednak dalej. Do wyjątkowo silnych starć doszło przy kubańskiej ambasadzie. Przejęcie budynku zajęło ludziom Pinocheta kilka godzin. Łącznie w walkach zginęło ponad 1500 osób. Po przejęciu władzy przez wojsko w kraju rozpoczęła się czystka. Ministrowie rządu i współpracownicy Allende trafili za kraty. Tuż po zamachu stanu 11 września 1973 roku na terenie całego kraju od 15 ogłoszono została godzina policyjna. Media dotychczas przychylne prezydentowi nie mogły nadawać programów i wydawać gazet. Następnego dnia zdelegalizowane zostały wszystkie partie polityczne. Przestał istnieć Trybunał Konstytucyjny. Stanowiska natychmiast stracili też dotychczasowi burmistrzowie chilijskich miast i miasteczek. W pierwszych tygodniach dyktatury tymczasowo aresztowanych zostało 250 tysięcy ludzi. Wielu Chilijczyków obawiało się, że teraz ich ojczyzna pójdzie śladami Kuby. Dlatego poparcie dla Pinocheta malało. Wojskowy niespecjalnie się tym jednak przejmował. Twierdził, że jego kraj jest w stanie wojny wewnętrznej na pograniczu domowej z marksizmem i międzynarodowym ruchem komunistycznym kierowanym z Moskwy. W Chile powstał indeks książek zakazanych. Głównie były to pozycje promujące marksizm i komunizm. Wprowadzono została też cenzura. W następnych miesiącach około 500 000 Chilijczyków uciekło z kraju. W czasie wojskowej dyktatury w Chile mogło zginąć nawet ponad 30 tysięcy przeciwników reżimu. Pinochet nie czułby się tak pewnie, gdyby nie całkowicie posłuszne mu służby. Jednym z jego narzędzi stosowania represji była policja polityczna DINA. Jej funkcjonariusze mieli w zasadzie nieograniczone prawo inwigilowania obywateli. Narodowa Dyrekcja Wywiadu powstała oficjalnie na mocy dekretu z 14 czerwca 1974 roku. Na jej czele stanął pułkownik Manuel Contreras. Wojskowy niemal codziennie zdawał Pinochetowi raport o prowadzonych operacjach i podawał informacje związane z jego współpracownikami. W tym czasie dyrekcja DINA była w stałym kontakcie z CIA. Najważniejszy doradca prezydenta USA Henry Kissinger doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji w Santiago. Tymczasem chilijskie służby działały również za granicą. 6 października 1975 roku w Rzymie postrzelony został były przewodniczący partii chrześcijańsko-demokratycznej Bernardo Leyton. Września 1976 roku w Waszyngtonie w zamachu bombowym zginął Orlando Letelier, minister spraw zagranicznych w rządzie Allende. Amerykanie byli wściekli. Chilijczycy zorganizowali zamach w sercu Stanów Zjednoczonych. W dodatku bomba zabiła nie tylko polityka z Chile, ale też Amerykankę. W odpowiedzi na tę tragedię Stany Zjednoczone wycofały pomoc wojskową dla Chile. Z tego też powodu Narodowa Dyrekcja Wywiadu w 1977 roku została przekształcona Centrum Informacji Narodowej, podlegającej bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tym czasie na terenie całego kraju powstała rozbudowana sieć miejsc, gdzie przetrzymywani i torturowani byli przeciwnicy reżimu. Łącznie powstało około 1100 takich ośrodków. Obozami koncentracyjnymi stawały się dawne koszary i inne obiekty wojskowe. Po dojściu do władzy Pinochet rozwiązał parlament, zawiesił też konstytucję. Już w czerwcu 1974 roku został ogłoszony prezydentem Republiki Chile. Nowy przywódca kraju uznał, że przyczyną wszystkich wcześniejszych problemów jego ojczyzny była polityka i politykierstwo. Dlatego działalność polityczna w Chile została zdelegalizowana. Pinochet uważał, że cywile nie powinni sprawować władzy. Twierdził, że do tej roli doskonale nadają się wojskowi. Taki system rządów dyktator nazwał demokracją chronioną. Co ciekawe, to rozwiązanie spodobało się Chilijczykom, ponieważ w referendum w styczniu 1978 roku zdecydowanie poparli Pinocheta. Jednak w obozie władzy nie było pełnej zgody. Niektórzy wojskowi krytykowali lidera, tłumacząc, że jego działania ograniczające demokrację nie prowadzą do niczego dobrego. W takich sytuacjach Pinochet usuwał nielojalnych współpracowników. Podsumowaniem okresu stabilizacji dyktatury było przyjęcie w drodze referendum nowej konstytucji. Było to 11 września 1980 roku. Za oficjalnie zagłosowało 67% głosujących. Zgodnie z zapisami nowej ustawy zasadniczej, gwarantem porządku w kraju miała być armia. Natomiast prezydent otrzymał niemal nieograniczoną władzę. Konstytucja zakazywała działalności partiom politycznym, które godzą w rodzinę, propagują przemoc lub wspierają komunizm. Dlaczego Chilijczycy się na to zgodzili? Za chwilę wszystko stanie się dla Was jasne. W kwestiach gospodarczych Pinochet był liberałem. Już w 1973 roku grupa ekonomistów związanych z prawicą przygotowała na prośbę wiceadmirała José Toribio Merino plan radykalnych reform gospodarczych. Jego autorami byli głównie ekonomiści związani z Uniwersytetem Katolickim, którzy w przeszłości zdobyli wykształcenie w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Chicago. Poza tym, że byli nauczycielami akademickimi, prowadzili z sukcesami również własne biznesy. Do tej grupy należeli m.in. Sergio de Castro, Pablo Barahona oraz Mario Corbo. Do momentu przejęcia władzy przez Pinocheta nawet osoby związane z prawicą uważały, że ich pomysły gospodarcze są niemożliwe do wdrożenia w życie. Kiedy wojskowy przejął władzę, na najważniejszych stanowiskach związanych z ekonomią znaleźli się ludzie, którzy kształcili się w USA, a w tym m.in. minister finansów Jorge Causas. Za namową współpracowników Pinochet cofnął decyzję o nacjonalizacji części gałęzi przemysłu. Zmiany dotknęły też sektor bankowy, porty oraz pocztę. Chilijski rząd zachęcał zagraniczne firmy do inwestowania w swoim kraju. Wojskowy postawił na rozwój handlu zagranicznego. W związku z tym maksymalnie obniżone zostały cła. Powstało nawet specjalne prawodawstwo ułatwiające lokowanie kapitału. Gospodarka kraju miała opierać się na otwartej i wolnej konkurencji. Reformę czekały też programy socjalne. Środki od teraz miały trafiać tylko do najbardziej potrzebujących. Równocześnie przestała obowiązywać reforma rolna lewicy. 30% zabranej wcześniej ziemi przez państwo powróciło do swoich prawowitych właścicieli. Podziałało to ożywczo na chilijską gospodarkę. Dzięki wprowadzonym zmianom Chile zaczęło eksportować coraz więcej żywności. Jednocześnie nie wszyscy farmerzy radzili sobie w zarządzanym przez Pinocheta kraju. Niektórzy nie byli w stanie się samodzielnie utrzymać, stąd też odsprzedawali swoją ziemię. To z kolei prowadziło do powstawania dużych gospodarstw rolnych. Nowe władze ograniczyły wydatki publiczne i deficyt budżetowy. Chilijczyków zaczęto zachęcać do oszczędzania. Wprowadzony został VAT, dzięki czemu dochody państwa wzrosły z 22% PKB w 1974 roku do 27% w 1977 roku. W tym czasie nieoficjalnym doradcą dyktatora był słynny ekonomista Milton Friedman. Podobnie jak on, Pinochet uważał, że państwo powinno maksymalnie unikać ingerowania w działalność gospodarczą swoich obywateli. Stąd też zniesiony został przymusowy zarząd państwa w firmach, co niekoniecznie kończyło się dobrze. Niektóre przedsiębiorstwa były potężnie zadłużone, a długi spadały w tej sytuacji na nowych prywatnych właścicieli, którzy niekoniecznie mieli wystarczające środki, aby utrzymać produkcję. Na kredyt często mogli liczyć tylko ci, którzy mieli dobre kontakty z władzą. W tej sytuacji część firm bankrutowało, a co się z tym wiąże, wzrastało bezrobocie. O ile w 1973 roku państwo zarządzało aż 400 przedsiębiorstwami i bankami, to już 7 lat później ich liczba spadła do 45. Chilijska gospodarka stała się jedną z najsilniejszych w Ameryce Południowej. Stopa wzrostu gospodarczego wynosiła w niektórych latach nawet ponad 7%. Regularnie spadała inflacja. W drugiej połowie lat 70. eksport wzrósł czterokrotnie. Deficyt budżetowy, który w 1973 roku wynosił 21% PKB, spadł w 1981 roku do niecałych 3%. Wzrastały też płace. Od 1976 roku regularnie rozbudowywana była sieć drogowa. Od połowy lat 70. liberalizowany był sektor finansowy. Uwolnione zostały stopy procentowe i zlikwidowane ograniczenia w udzielaniu kredytów. Dzięki temu coraz więcej Chilijczyków zaciągało pożyczki. Jednocześnie dyktator miał coraz więcej zwolenników, a przeciwnicy nie mieli argumentów, szczególnie gospodarczych, aby nastawić przeciwko niemu społeczeństwo. Pinochet chciał, aby państwo nie dopłacało ani nie subsydiowało firm. Te miały prowadzić swoją działalność tak, aby były w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednak część przedsiębiorstw nie poradziła sobie w nowej rzeczywistości politycznej. Już w 1975 roku bezrobocie wzrosło do 18%. Zwiększały się też dysproporcje ekonomiczne w chilijskim społeczeństwie. Choć część Chilijczyków za czasów Pinocheta faktycznie się wzbogaciło, to jeszcze więcej osób popadło w nędzę. Co piątemu Chilijczykowi brakowało środków do życia. Ale i dla tych, którzy mieli pieniądze, okres Hossy zaczął się kończyć wraz ze światową recesją w 1981 roku. Globalny kryzys odbił się na kondycji finansowej Chile. Zamykały się kolejne przedsiębiorstwa, a bezrobocie wzrosło do 30%. Malały płace, zbankrutowało większość banków. To wszystko sprawiło, że poparcie dla dyktatora zaczęło spadać. W połowie lat 80. Pinocheta popierał zaledwie co dziesiąty Chilijczyk. Aby ratować gospodarkę, państwo przejęło kontrolę nad częścią zakładów i instytucji finansowych. Aby nie stracić całkowicie społecznego poparcia, Pinochet zaczął wprowadzać reformy polityczne w kraju. Stał się bardziej liberalny. W sierpniu 1983 roku na stanowisko ministra spraw wewnętrznych powołany został cywil Sergio Onofre Jarpa. W przeszłości był chilijskim delegatem przy ONZ, a także reprezentował swój kraj podczas rozmów z Argentyną w związku z konfliktem granicznym, jaki narastał przy ujściu kanału Beagle. Wydawał się być odpowiednim i skutecznym negocjatorem w rozmowach z opozycją. Niemal natychmiast skontaktował się z jej liderami. Wykazując dobrą wolę, zniósł cenzurę prasy, dzięki czemu do chilijskiego społeczeństwa zaczęły docierać informacje inne niż te głoszone przez propagandę. Już po pierwszych miesiącach negocjacji z emigracji do Chile zaczęli powracać opozycyjni politycy, a w tym m.in. Andreas Zaldívar. Jedną z najsilniejszych opozycyjnych grup był Sojusz Demokratyczny, który opowiadał się za natychmiastową rezygnacją Pinocheta. Na to jednak nie było szans. 2 października 1983 roku dyktator ogłosił, że nie ma mowy o jakichkolwiek zmianach w konstytucji. Równocześnie zmienione zostały przepisy, dzięki którym partie opozycyjne znowu mogły funkcjonować. Poza tym w skład rządu weszło po raz pierwszy za rządów Pinocheta więcej cywili niż wojskowych. To luzowanie politycznej śruby sprawiło, że opozycja coraz odważniej wyrażała swój sprzeciw wobec dyktatury. Od 1983 roku przez 3 lata, czasem nawet co miesiąc w Santiago, odbywały się antyrządowe demonstracje. Często kończyły się one starciami z policją, w których ginęli ludzie. Łącznie śmierć poniosło w nich 131 osób, a ponad 200 zostało rannych. Ale dyktator nie zamierzał ustępować. Zamiast tego reżim zareagował masowymi represjami. Już w kilka dni po pierwszej manifestacji służby wtargnęły do ponad 5000 domów w stolicy. Funkcjonariusze aresztowali niekiedy nawet 14-letnich chłopców. Ale bynajmniej nie przestraszyło to organizatorów protestów. W kolejnych miesiącach demonstracje nadal miały masowy charakter. Brało w nich udział nawet 18 tysięcy osób. Pinochet czuł, że przestaje w pełni kontrolować sytuację w kraju. Opozycja stawała się coraz groźniejsza, tym bardziej, że różne prodemokratyczne organizacje połączyły swoje siły i utworzyły Narodowe Porozumienie na rzecz przejścia do pełnej demokracji. Siódmego września 1986 roku terroryści wywodzący się ze środowisk lewicy przeprowadzili zamach na życie generała. Dyktator przeżył, ale nie miał już tak silnej pozycji jak jeszcze kilka lat wcześniej. W styczniu 1987 roku zdecydował się znieść stan wyjątkowy. Coraz rzadziej pokazywał się w mundurze, co było symbolicznym przyznaniem się do tego, że czas junty wojskowej w Chile powoli się kończy. Zgodził się też na przeprowadzenie w kraju referendum na temat swojej przyszłości. Równocześnie spodziewany wzrost gospodarczy w 1988 roku wynosił 7,5%. W następnym miał wzrosnąć o kolejne 4%. Rosła też konsumpcja i płace, spadało bezrobocie. Stąd też Pinochet zlekceważył opozycję. Twierdził, że skoro państwo ma tak doskonałą kondycję finansową, to nie ma możliwości, aby nie wygrał. W końcu jego przeciwnicy polityczni nie gwarantowali takiej stabilności gospodarczej. Reżim pozwolił, aby w mediach, a w tym przede wszystkim telewizji, pojawiły się materiały opozycji, która wykorzystała to doskonale. W programach występowali znani aktorzy i sportowcy, zachęcając do głosowania przeciwko Pinochetowi. Piątego października 1988 roku Augusto Pinochet przegrał referendum. Za jego pozostaniem zagłosowało 43% wyborców. 54% było mu przeciwnych. Głównie były to osoby młode i mieszkańcy dużych miast. Mimo całkiem dobrego wyniku, jak na tyle lat dyktatorskich rządów, Pinochet zapowiedział, że akceptuje werdykt swoich rodaków. Rok później odbyły się wybory prezydenckie, w których generał nie wziął udziału. 14 grudnia 1989 roku wygrał przedstawiciel chrześcijańskiej demokracji Patricio Aylwin. 11 marca następnego roku, po 16 latach urzędowania, Pinochet oddał władzę. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.